Śnieg pod Tatrami przestał padać.
Sypie za to na Warmii i Mazurach.
12 listopada w kalendarzu.
A w kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę rzecznik rządu Paweł Graś.
Serbia i Austria to dwa europejskie kraje, które ogłosiły epidemię grypy AH1N1.
Minister zdrowia Alois Stoger zakazał wizyt w szpitalach i domach opieki społecznej. Odwołano imprezy masowe. Zamknięte zostaną przedszkola i niektóre szkoły.
A w Polsce kichamy, kaszlemy, a szkoły liczą nieobecnych uczniów. Każdy poniedziałek kuratoria mają obowiązek przesłać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dane o zachorowalności w szkołach. Do czwartku GIS przygotowuje tabele z tymi danymi i publikuje je w kolejnym tygodniu.
W województwie warmińsko-mazurskim od tygodnia w niektórych szkołach na lekcje nie przychodzi 30% uczniów, ale zdarzają się klasy, gdzie jest znacznie gorzej.
Generalnie od poprzedniego tygodnia to jest właśnie tak w granicach 21%, 28%.
W twojej klasie dużo osób choruje?
Było 10 albo 11 osób na 21.
Połowa klasy była chora.
W tak przetrzebionych klasach nauczyciele tutaj albo utrwalają materiał, albo po prostu zajęcia opiekuńcze, czy ewentualnie oglądanie wspólnie jakiegoś filmu.
Pani się nie boi trochę posyłać dziecka do szkoły teraz?
Moje dziecko jak na razie jest zdrowe, także chodzi do szkoły.
Szkołę podstawową numer 15 w Olsztynie odwiedził nasz reporter Andrzej Piedzicz.
Od początku listopada na Warmii i Mazurach lekarze zgłosili do sanepidu ponad 5 tysięcy zachorowań na grypę i schorzenia grypopochodne. W całym listopadzie roku ubiegłego takich zachorowań było nieco ponad 300.
Na Warmii i Mazurach od rana pada śnieg, ostrzegamy kierowców. Na szczęście temperatury są dodatnie, więc nie było potrzeby odśnieżania czy sypania dróg solą.
W tej chwili zablokowana jest zaś droga krajowa numer 73 z Kielc do Jasław. Na Podkarpacie autobus zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba nie żyje, 3 są ranne. Droga zablokowana będzie przez 2 godziny.
Służby specjalne w tajnym miejscu spaliły ponad tonę kokainy o rekordowej czarnorynkowej wartości 500 000 000 zł. Informację ujawnia dziennik Gazeta Prawna i przypomina dziś największą wpadkę narkotykowych dealerów w Polsce.
W lutym ABW przechwyciło transport kokainy do Polski. Sprowadził ją Kolumbijczyk, który od 10 lat ma nasze obywatelstwo. 8 osób zatrzymanych wciąż czeka na proces.
8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Rzecznik rządu Paweł Graś, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kiedy prezydent mówi o kryzysie patriotyzmu i o politykach, którym nie zależy na silnej Polsce, pan się czuje osobiście dotknięty?
Nie, no nie wiem, kogo pan prezydent miał na myśli.
Na tych, którzy chcą wyprzedać narodowy majątek.
Na pewno nie polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie sądzę, żeby pan prezydent, rzucając tak mocne słowa, miał na myśli obóz rządzący.
Naprawdę? A myśli pan, że kogo miał na myśli?
Być może w ogóle nie chodziło mu o Polskę, tylko jakiś inny kraj.
O polityków w Gabonie na przykład.
Dokładnie o polityków w innym kraju, bo ja nie znajduję w Polsce polityków niezależnie od opcji partyjnej i od zabarwienia sztandarów, których można by było oskarżyć o brak patriotyzmu.
Czyli słowa prezydenta przyjmuje pan za dobrą monetę?
No, jak wszystkie, zawsze tak się przynajmniej staramy, żeby słowa pana prezydenta i jego gesty, a także niektóre czyny przyjmować za dobrą
i
monetę.
I obrażać się nie będziecie, bo to wojna nerwów i kto pierwszy się obrazi, ten ją przegra.
Nie będziemy się obrażać. Zresztą jak jest święto, to trzeba świętować, a nie obrażać się.
No to a propos wojen. Po co ministrom zajmującym się hazardem ochrona w Biuro Ochrony Rządu?
Panie redaktorze, że skoro została podjęta decyzja o tym, żeby niektórzy z ministrów, czy ci konkretnie, którzy przygotowaniem ustawy hazardowej się zajmują, mieli ochronę, to znaczy, że osoby odpowiedzialne za
ochronę
przydzielanie
uznały, że potrzebna jest im ochrona.
Za przydzielanie
ale zapytam,
ochrony.
Dlaczego jest im potrzebna ta ochrona? Czy były wobec nich jakieś pogróżki? Ktoś im groził? Ktoś im coś zapowiedział? Ktoś im coś obiecał?
To są informacje, których służby przydzielające ochronę nie podają.
A czy rzecznik rządu chociaż widzi, którzy z kolegów dostali nagle ochronę?
Tak. Tak, widzę.
Boni?
To się daje.
Michał Boni dostał?
To się daje zauważyć. No tak, dostał minister Boni, minister Kapica, minister arabski.
Czyli minister arabski też dostał ochronę z powodu spraw hazardowych?
Tak, to są wszystko osoby, które i w rządzie, i w najbliższych tygodniach w parlamencie będą tą ustawę prowadzić, nią się zajmować. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest naprawdę olbrzymi rynek, że ta ustawa jest dla tego rynku bardzo restrykcyjna, że jest to rynek, no, często z pogranicza świata legalnego i tego półlegalnego, albo wręcz nielegalnego. No i niestety należy się spodziewać z tym, że ten świat będzie się przed tymi zmianami bronił.
Ale czy to jest tak, że służby zajmujące się ochroną mają poczucie, wyczucie, że coś takiego może się stać? Czy pojawiły się jakieś pogróżki, realne zagrożenia?
Panie redaktorze, służby w tej sprawie, tak jak generalnie w sprawach dotyczących ochrony czy przydzielania ochrony.
Mówią mało, ale smakowicie.
Nie informują o przesłankach i o podstawach. No ale...
A informują, jak długo będzie trwała ta ochrona?
Ale bez podstaw i bez przesłanek ochrony nikomu się nie przydziela.
Czyli jakieś przesłanki były? I tylko te trzy osoby, czy ktoś jeszcze ma tę ochronę?
W tej chwili te trzy osoby, jeśli będzie potrzeba rozszerzenia, czy jeśli będą sygnały dotyczące również innych osób, również jesteśmy na to przygotowani.
Panie ministrze, czy Polska ma jakiś pomysł na to, kim obsadzić najważniejsze unijne funkcje prezydenta i szefa dyplomacji? Lada dzień szczyt unijny, trzeba coś przygotować.
Tak, od wielu tygodni pan premier, minister spraw zagranicznych toczą rozmowy ze swoimi
ale czy coś z tych rozmów już
odpowiednikami w Europie. My jesteśmy tutaj w sytuacji takiej, że no nie mamy żadnego swojego kandydata.
Tyle
swojego
nie będziemy błyskać, jak Polaka. Namawiał Bronisław Komorowski.
Przez nominację Jerzego Buzka, no tutaj mamy ręce trochę skrępowane. Prowadzimy rozmowy i rozmawialiśmy do tej pory głównie o mechanizmach. Polsce zależało na tym, żeby ten tak ważny, bo pierwszy wybór różnych ważnych ludzi, reprezentantów
był
Europy,
najbardziej otwarty,
był
transparentny,
taki dokładnie,
i przejrzysty.
Otwarty, transparentny, przejrzysty.
A natomiast ja pytam nie o mechanizmy, tylko o personalia.
Co do personaliów, te rozmowy do momentu ich zakończenia, ostatecznych decyzji, pozostaną siłą rzeczy tajemnicą.
A dla pana Tony Blair jako prezydent Unii Europejskiej byłby do strawienia?
Tony Blair, znaczy ścierają się tutaj dwie koncepcje takiego prezydenta Unii Europejskiej. Albo człowieka z silną, mocną osobowością, takiego, który narzuci innym swoją wizję i swój projekt europejski.
I to byłby ktoś pokroju Blaira.
A albo ktoś druga grupa państw dokładnie premier. Uważa, że to powinien być, zwłaszcza przez tą pierwszą kadencję, taki bardziej mediator, taki, który umiałby zarządzać tymi interesami mniejszych i większych państw.
Opowiadamy się za którą z tych koncepcji?
Europie. Myślę, że po nominacji będzie to wiadomo, ale nie ukrywam, że jesteśmy raczej w grupie tych państw, która uważa, że ta pierwsza kadencja to właśnie powinna być taka kadencja mediacyjna, taka, przy której będą się testować i docierać te różne mechanizmy europejskie.
Czyli raczej Blair nie ma szans na nasze poparcie?
Myślę, że Tony Blair ma przede wszystkim kłopot z poparciem w swoim kraju i to jest głównie coś, co mówiąc delikatnie, nie stawia jego szans zbyt wysoko.
A myśli pan, że kto wygra ten wyścig?
Nie chciałbym tutaj teraz się zakładać z panem redaktorem, zwłaszcza, że hazard to ostatnio niemodne słowo, więc
propagowanie zabronione niedługo.
Więc poczekajmy spokojnie.
No to coś, co zależy od pana. Będą jakieś ekstra obchody dwulecia rządu?
W przyszły tydzień będzie poświęcony rzeczywiście podsumowaniu informacji na temat tego, co przez te dwa lata się zdarzyło. Raczej rzeczowa, rzetelna dyskusja i chcemy nie tylko się chwalić, nie tylko opowiadać o osiągnięciach i o sukcesach, ale chcemy również przy tej okazji dać szansę i opozycji, i niezależną ekspertom, tak żeby te obchody czy ta rocznica dwulecia rządów miała charakter rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów i debaty.
No to jak będzie wyglądała ta dyskusja z udziałem opozycji? Co, premier zaprosi Jarosława Kaczyńskiego do kancelarii premiera i zorganizują jawną dyskusję?
Takiej, w której głos ma nie tylko strona rządowa, nie tylko ministrowie, ale również niezależni eksperci i opozycja. To już niedługo, w przyszłym tygodniu, więc pan redaktor przekona się. Na pewno również do pana redaktora zaproszenie.
Dziękuję bardzo. To ostatnie pytanie. Jak długo pan jeszcze będzie rzecznikiem prasowym rządu?
Tak długo, jak pan premier uzna to za stosowne.
Trwają jakieś poszukiwania, bo pan, przypominam, miał na wojnę iść. I co? I w okopach się
jak na razie
zasklepił kancelarii premiera?
Jak na razie ci oficerowie, którzy na wojnę zostali wysłani, radzą sobie świetnie. Nie potrzebują wsparcia i odsieczy i posiłków. No więc na razie jestem tam, gdzie jestem, czyli w kancelarii premiera.
Paweł Graś jest tam, gdzie jest. Jest.
Dziękuję serdecznie.
Jeżeli będzie potrzeba, następni dostaną ochronę. Jesteśmy na to przygotowani, tak mówił gość kontrwywiadu RMF FM.
Przypominam, do tej pory trzy osoby pracujące nad ustawą hazardową dostały ochronę BOR-u.
Pytanie, kto im groził?
Lobbyści?